Rzecznik Praw Pacjenta mówi o zakazie stosowania amantadyny do leczenia COVID-19. Wstępne analizy wskazują, że amantadyna jest nieskuteczna, ale badania jeszcze się nie zakończyły. Tymczasem minister zdrowia ogłasza koniec pandemii. Czy ma rację? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Pod prąd na żywo, dosadna publicystyka z garścią humoru. Nadajemy od poniedziałku do piątku o 13 na żywo. Ten program istnieje dzięki waszemu wsparciu. Zachęcamy do wsparcia na Patronite i na ispodprąd.pl/wsparcie. Zapraszamy też dziś do zadawania pytań, do komentowania. Nie na wszystkie odpowiemy, nie wszystkie odczytamy na antenie, ale wszystkie czytamy na bieżąco. Witam serdecznie, lekarz Małgorzata Kubicka-Frączek.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Mój i Państwa gość. Dziś porozmawiamy o pandemii, o leczeniu COVID-u, o szczepieniach, a także o epidemii fałszywych wiadomości. Kilka dni temu ogłoszono wyczekiwane przez wiele osób wyniki, pierwsze wyniki badań nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID. Badania pod przewodnictwem profesora Adama Barczyka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Czego się dowiedzieliśmy?
No tak, to była informacja, którą chyba już wszyscy znają, bo kwestia amantadyny jest w Polsce powszechnie znana. No i wyniki pierwszych tych badań klinicznych wskazują, że stosowanie amantadyny w lecznictwie szpitalnym jest porównywalne z placebo. Tak to określił profesor Adam Barczyk, czyli jeden z koordynatorów czy kierowników ośrodka badań klinicznych nad amantadyną. Są takie
wyjaśnienia.
Dwa.
Placebo, czyli coś, co nie ma żadnego wpływu.
Czyli coś, co nie ma wpływu na leczenie tej choroby. Oczywiście no, w lecznictwie szpitalnym, czyli tutaj już w zakresie powiedzmy takich osób, które mają cięższy trochę przebieg COVID. Z tego, co wcześniej mówiono na temat amantadyny, raczej zalecenie było, żeby stosować ją jak najwcześniej ze względu na jej działanie przeciwwirusowe, czyli żeby włączać to leczenie w pierwszych dniach infekcji potwierdzonej z wirusem SARS-CoV-2. No ale jakby z tego, co przekazał mediom profesor Adam Barczyk, wyniki są jednoznaczne. To znaczy oczywiście to jest dopiero wstępne wyniki, tam jeszcze będą napływały dane, jeszcze będą jakieś modyfikacje, może dowiemy się czegoś na temat skutków ubocznych stosowanej dawki. Tutaj chciałam zaznaczyć, że profesor Adam Barczyk stosował dawki leczenia zgodnie ze schematem zalecanym przez doktora Bodnara, także tymi wyższymi dawkami amantadyny. No i sam się wyraził, że jest to porównywalne z placebo. No to jest tak jakby przerywa przynajmniej spekulacje, jeśli chodzi o stosowanie amantadyny w lecznictwie szpitalnym, że nie ma ona większego znaczenia.
No ale sam profesor Barczyk powiedział, że to wstępna analiza, a wręcz powiedział, że to wstępna analiza wstępnej analizy, czyli że jeszcze będą jakieś dalsze, rozumiem, analiza tych badań. Czy to może coś jeszcze zmienić?
No nie wiem, poczekamy. Trudno mi powiedzieć, co będzie. Natomiast jeśli skierował informację do Agencji Badań Medycznych, żeby przerwać już nabór pacjentów do tego badania klinicznego, to znaczy, że te dane, które ma obecnie z badania 140 tam kilku osób pacjentów, a było to takie no, klasyczne badanie kliniczne, czyli podwójnie zaślepione, że widocznie te dane są wystarczające do oceny i do wyciągnięcia naukowych wniosków. No i te wnioski, przynajmniej to, co do tej pory zostało podane, jest no, nierokujące dla amantadyny jako leku stosowanego w lecznictwie szpitalnym.
Tak mówił prezes Agencji Badań Medycznych, do którego zwrócił się właśnie profesor Barczyk, żeby już zaprzestać kolejnych badań, że to no, nie ma tu perspektyw. prezes agencji Radosław Sierpiński powiedział, że to przerywa dyskusję na temat skuteczności leczenia amantadyną chorych na COVID-19 przebywających w szpitalu, ale zaznaczył, że wkrótce mają być jeszcze przedstawione wyniki badania stosowania amantadyny u pacjentów ambulatoryjnych, czyli leczonych w przychodniach. Czy to, jak bardzo się różnią tacy pacjenci od pacjentów szpitalnych, czy to może być tak, że u kogoś, kto jest już w cięższym stanie, to nie działa, a w tym początkowym to jednak mu pomoże?
Oczywiście, że tak, może tak być. Leki przeciwwirusowe z reguły mają największą skuteczność, jeśli są włączone bardzo wcześnie, ponieważ ich działaniem jest ograniczenie replikacji wirusa, czyli im wcześniej, tym mniejsze szkody dla organizmu. W momencie, kiedy replikacja jest już bardzo intensywna, dochodzi do stanów zapalnych różnych narządów, no to jakby zahamowanie replikacji nie jest już rzeczą, która powoduje klinicznie szybki powrót pacjenta do zdrowia. Trzeba stosować zupełnie inne leki i takie się w lecznictwie szpitalnym stosuje. Natomiast no, leki przeciwwirusowe wszelkie, nawet te, które w tej chwili są dopuszczone do stosowania w lecznictwie ambulatoryjnym, to znaczy będą dopuszczone, a jeden tylko na razie molnupiravir jest, są lekami, które powinno się włączyć w pierwszych tam powiedzmy 3-5 dniach od potwierdzonej infekcji. Im szybciej, tym lepiej, ponieważ wtedy są najlepsze no, zyski z tego. Można rzeczywiście ograniczyć namnażanie się wirusa. W związku z czym ta druga jakby, drugi ośrodek, który bada pacjentów ambulatoryjnych, czyli ośrodek pod kierownictwem profesora Konrada Rejdaka. No i jeszcze tych wyników nie ogłosił. Wstępne, jakie ogłaszał wiele miesięcy temu, już nie pamiętam, w 2021 roku, były tylko takie, że pierwsza obserwacja była taka, że na pewno nie stwierdzono skutków ubocznych stosowanej terapii. I to było wszystko, co profesor Rejdak na ten temat powiedział. A na razie jeszcze nawet na temat tych wstępnych wyników ambulatoryjnych nie ma jakiejkolwiek informacji od profesora.
Mówiliśmy o doktorze Włodzimierzu Bodnarze. No on to rozpoczął na większą skalę jakby tą amantadynę, no może nie stosowanie na większą skalę, no bo stosuje po prostu pewnie w swojej przychodni, ale jej taki medialny rozgłos. On tam podał jakiś ten schemat, jak mówisz, to w tym badaniu był ten schemat, ale u szpitalnych pacjentów, no a nie u tych lżejszych, nie w tej pierwszej fazie tego jeszcze, tych wyników jeszcze nie mamy, ale Rzecznik Praw Pacjenta już ogłosił, że wydał decyzję, w której uznał, że placówka właśnie doktora Bodnara w Przemyślu przez stosowanie amantadyny do leczenia COVID-19 narusza zbiorowe prawo pacjentów do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Tym samym decyzja obejmuje zakaz stosowania amantadyny przy leczeniu COVID-19. Zakaz ten obowiązuje do czasu potwierdzenia skuteczności takiego postępowania w oparciu o wiarygodne i rzetelne dane naukowe. Zakaz, jak rozumiem z tego komunikatu, no to dotyczy tej placówki. Postępowanie rzecznik prowadził na podstawie zawiadomienia z NFZ, z Narodowego Funduszu Zdrowia. No teraz doktor Bodnar no mówił, że jak dostanie tę decyzję już na piśmie, no to wtedy się do niej odniesie i że prawdopodobnie będzie się odwoływał do sądu administracyjnego. Ale co to znaczy dla innych lekarzy? No nie będą już mogli jej stosować? Czy coś im grozi?
Rzecznik praw pacjenta działa w interesie pacjentów, więc jak dochodzą jakieś informacje, że są działania placówki czy konkretnego lekarza, które mogą być szkodliwe dla pacjentów, ewentualnie jeśli sami pacjenci wniosą jakąś sprawę, to oczywiście rzecznik prowadzi postępowanie. To działa troszeczkę tak jak prokuratura. Czyli w danym przypadku, jeśli NFZ zgłosił placówkę doktora Bodnara, no to rzecznik może prowadzić i wydać jakieś zalecenia, powiedzmy, zakazu stosowania amantadyny przez doktora w takich dawkach, jakie on stosuje, temu konkretnemu lekarzowi. Przynajmniej tak to rozumiem. Nie jestem prawnikiem i nie wiem dokładnie, jakie są kompetencje rzecznika praw pacjenta, no ale on nie stanowi prawa, także nie może po prostu sobie przy niezakończonych jeszcze badaniach klinicznych po prostu stwierdzić, że ja sobie zakazuję stosowania tego i tego leku na Polskę. Natomiast jeśli chodzi o samo stosowanie amantadyny, mimo że jest to lek stosowany od wielu, wielu lat, był też zarejestrowany w leczeniu grypy typu A i tam był zalecony w stosowaniu też jak najwcześniej, oczywiście jak wszystkie leki przeciwwirusowe, przez 5 dni w dawce raz dziennie 100 mg. Ta dawka, którą stosuje dr Bodnar, jest dawką dość ryzykowną, ponieważ ja nie zajmuję się oczywiście leczeniem choroby Parkinsona, ale nawet w tej chorobie, z tego co sprawdziłam, za dawkę maksymalną uważa się dawkę 400 mg. To schemat leczenia COVID-u jest taki, że można przekroczyć tą dawkę, wchodząc w dawki niezbadane, być może toksyczne, i rzeczywiście wielu lekarzy, którzy spotykali się z pacjentami stosującymi ten lek, czy na własną rękę, również lekarzami z zagranicy, mówią, że no te skutki uboczne stosowania amantadyny się pojawiają. Niektóre z nich są dokuczliwe dla pacjentów, czyli na przykład takie dotyczące zaburzeń nastroju, dotyczące zaburzeń lękowych, tachyarytmii, dotyczące obniżenia...
Tachyarytmia, to musisz wyjaśnić.
Czyli zaburzeń rytmu serca różnego rodzaju, najczęściej w wyniku przyspieszenia akcji serca. I tutaj też to się nakłada na zaburzenia lękowe, bo jeśli mamy szybką akcję serca, no to też samopoczucie jest złe. Człowiek ma wrażenie, że po prostu wpada w panikę. Były też poważniejsze.
Wpada w panikę, to przyspiesza mu serce. Tak.
Też. Także no, dlatego też niektóre rzeczy warto badać klinicznie, zwłaszcza przy tak wysokich dawkach, bo trzeba wiedzieć, jakim pacjentom. Na pewno nie można stosować tego leku w takich dawkach u osób, które mają jakiekolwiek problemy z nerkami i na przykład wydolność nerek obniżoną, bo jeszcze bardziej te skutki uboczne będą u nich, no, można się ich spodziewać. Lekarz z Austrii przekazywał, że też zdarzały się na przykład psychozy takie typu omamy, typu zaburzenia wydzielania śliny, typu braku apetytu. No to przy jednoczesnej chorobie to są dość ciężkie objawy uboczne i powiem szczerze, jako lekarz powiedzmy pierwszego kontaktu, jeśli bym miała jak najszybciej włączyć amantadynę w takich dawkach wysokich, a wiedziałabym, że ryzykuję na przykład dwutygodniową psychozą albo dużym obniżeniem nastroju, no to bym się trochę zastanowiła, czy na pewno chcę to zrobić, bo pacjent, który przychodzi powiedzmy w drugim, trzecim dniu infekcji COVID, to najczęściej ma powiedzmy katar, gorsze samopoczucie. No, powinien przynajmniej wiedzieć, że takich rzeczy może się spodziewać, a no, zdecydowanie się pojawiały.
Z drugiej strony może się spodziewać, że choroba doprowadzi do też bardzo ciężkich objawów.
No tak, tego nie wiemy, bo przy pierwszych objawach nie wiemy, czy pójdzie w ciężką postać, chociaż oczywiście, że są choroby współistniejące, które predystynują czy do cięższego przebiegu COVID. No ale to jest rzecz, którą możemy powiedzieć, jeśli już w taką fazę wejdzie. To nie jest zgadywanie.
Rozumiem, że te skutki uboczne musiały być dość często, skoro je tak lekarze zauważają, no to nie jest jakiś tam promil.
Nie, myślę, że zdecydowanie jest to częściej niż promil. Zresztą też jeśli chodzi o te badania szpitalne, doszła mnie taka informacja, że między innymi to, co się będzie analizować, to jest wpływ na serce, czyli wpływ na toksyczność.
Tak, profesor Adam Barczyk mówił, że szczegóły jeszcze będą analizowane, właśnie na przykład wpływ amantadyny na układ krążenia, na serce, czy nie ma tam jakiegoś efektu toksycznego.
Tak, i jako lekarz chciałabym to wszystko wiedzieć, żeby podjąć świadomą decyzję, jak leczę, jakimi dawkami, jak długi czas. To jest ważne dla dobra pacjenta, zwłaszcza, że no też włączenie tego leku u każdej osoby, u której zaczyna się COVID, w momencie, kiedy no jednak większość przechodzi to dość łagodnie, to jest ryzyko skutków ubocznych, które nie chciałabym, żeby pacjenci musieli przechodzić. Także być może nie jest to potrzebne u każdego pacjenta, nie?
Rzecznik Praw Pacjenta dziś w Gazecie Prawnej w wywiadzie stwierdził, że będzie kontrolował także inne placówki przepisujące amantadynę i że pacjenci leczeni amantadyną na COVID będą mogli dochodzić zadośćuczynienia. Czyli no to już, można powiedzieć, pogroził przychodniom czy lekarzom jakimiś skutkami finansowymi,
albo zachęcił finansów, tak, dochodzili pacjentów. Tego, bo to też, myślę, że to jest taka walka między zbiurokratyzowanym systemem opieki zdrowotnej, a lekarzami, którzy mają jakąś, podejmują próbę leczenia. Tutaj tak samo, przecież Rzecznik Praw Pacjenta to nie jest dzisiaj, kiedy złożył, znaczy kiedy w ogóle się tam z placówką w Przemyślu i z doktorem Bodnarem kopie, powiedzmy. I myślę, że no, to jest tak, poczekamy, zobaczymy, jak będą wyniki badań klinicznych, kto kogo.
No, rzecznik twierdzi, że już zgromadził obszerny materiał dowodowy, w tym opinie konsultantów krajowych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. No, rozumiem, że wszyscy musieli pewnie wydać tu opinię negatywną co do stosowania amantadyny. No i teraz... No jest trochę dziwna sytuacja, no badania jeszcze trwają, lekarze no mają jakąś tam swoją wiedzę o pacjentach czy o tych lekach i o tym działaniu, no ale de facto nie mogą go jakby tu zastosować, bo będą na przykład pozwani przez pacjenta, który może nawet sam chciał. Czy mogą się jakoś zabezpieczyć, że można tak, że jak tak... ostrzeże się o ewentualnych skutkach i wtedy pacjent powie, dobrze, to ja się zgadzam na taką terapię, jednak chociaż jest jakieś zagrożenie, to wtedy
tak
nie będzie.
Tak powinno być. Nie wiem, czy do końca tak jest, no ale jest coś takiego, że w sytuacji, kiedy nie ma leku, a chce się pomóc pacjentowi, no może on wyrazić zgodę na jakąś terapię. Jeśli takiej zgody nie ma, no to na pewno jest podstawa do tego, żeby pacjent mógł wnieść pozew, powiedzmy, przeciwko placówce czy przeciwko konkretnemu lekarzowi. Nie wiem, czy takim czymś Rzecznik Praw Pacjenta dysponuje, czy tylko jest to po prostu działanie na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia. No tak też można. Po prostu nie mam na ten temat wiedzy.
No, mówisz, że pacjenci będą mogli dochodzić, no to rozumiem, że oni będą wtedy...
W związku z tym, że takie dochodzenia
są... swojej sprawie.
Tak, to też jest takie zachęcające, żeby coś takiego robić. Z drugiej strony, no jest... jeden fakt. Rzeczywiście badania tego typu w Polsce trwają koszmarnie długo i to powoduje, że właśnie takie sytuacje wynikają, które antagonizują nawet społeczeństwo polskie.
No właśnie,
między
dlaczego
sobą.
Tak długo czekaliśmy i dalej czekamy, no bo to dopiero wstępne wyniki jednego badania, no też nie tak bardzo dużego, no ale to takie badanie wstępne, no 149 osób. Dlaczego w Polsce to tak długo trwa? To już, no, za chwilę przejdziemy do tego tematu, ale minister Niedzielski mówi, że już się kończy pandemia, to się nie przyda to badanie.
No właśnie, wtedy, kiedy to badanie mogłoby wnieść dużo, jakiekolwiek jego, czy na tak, czy na nie, to jakby nie było, przecięłoby przynajmniej spekulacje, no to wyników tego badania nie było. Z takich nieoficjalnych rozmów z koordynatorem tych badań klinicznych nad amantadyną mam taką informację, że i tak to badanie trwało bardzo szybko i bardzo krótko, biorąc pod uwagę polskie standardy. No to znaczy, że tak naprawdę to pytanie powinno być do rządzących, nie wiem, do Ministerstwa Zdrowia, do ludzi, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi, co można z tym zrobić, żeby w razie jakiegoś zagrożenia, powiedzmy epidemicznego, tak jak w tym przypadku, i jednak niektóre procedury dotyczące badań no, przebiegały troszeczkę inaczej, bo no, między innymi właśnie jeden z profesorów powiedział mi coś takiego, że chodzi o jakieś inne badanie kliniczne, ale że 2 lata trwa negocjowanie umowy między szpitalem a sponsorem. No to jejku, kochany, to rzeczywiście to 1,5 roku na amantadynę i wstępne wyniki to jest piorunem.
Sponsoruje Agencja Badań Medycznych.
Są po prostu takie obstrukcje prawne.
Czy można sobie zrobić prywatne badanie na przykład? Tak, to pewnie no, nie, w Polsce to raczej musi być, nie musi być pozwolenie.
Oczywiście,
musi
że
być
tak.
Jakiś nadzór.
No, generalnie chodzi o to, że te badania no, trwają koszmarnie długo i w Polsce jakiekolwiek badania kliniczne, jakiekolwiek tego typu programy badawcze ciągną się latami i dzieje się to z powodu przepisów prawnych, biurokracji, tych wszystkich antykorupcyjnych takich obostrzeń, tam wszystkie decyzje, urzędy. Przecież tak samo profesor Rejdak, jak zaczynał to badanie, on mówił, że w ciągu 2-3 miesięcy będzie wynik. Natomiast on po 2-3 miesiącach w ogóle, że tak powiem, doszło do zgody na to badanie.
Nie mógł jeszcze
no to
zacząć.
Po prostu no, kilogram papierów, żeby w ogóle... Tak, jeszcze w ogóle
bo on
tego
myślał,
nie
że
zaczął.
Po prostu zacznie za, tak, od
wtedy, kiedy jeszcze była jakaś
jutra,
fala pandemii.
Zbierze i
zgodę
wszystko,
dostał wtedy,
i wszystko
kiedy,
przeprowadzi, tak. A tu nie mógł nawet zacząć.
A zgodę dostał wtedy, kiedy akurat no, fala opadła, pacjentów było mniej, część z nich po prostu też nawet w trakcie byli tacy, którzy rezygnowali z badania albo bali się tego badania, na przykład nie wyrażali zgody. Także był problem z rekrutacją, potem dopiero na jesieni chyba to troszeczkę przyspieszyło. No i tak to wygląda, no smutne takie to troszkę stan państwa.
To jakie na teraz są możliwości leczenia COVID-u?
Ha, no więc jeśli chodzi o same leki, które się pojawiają, nie mówię o lecznictwie szpitalnym, bo na to i tak pacjent nie ma wpływu, no ale tam są rzeczywiście już pewne leki, takie przeciwciała monoklonalne, innego rodzaju terapie, glikosterydy cały czas są stosowane. Natomiast w lecznictwie otwartym najczęściej stosuje się sterydy wziewnie, stosuje się heparynę drobnocząsteczkową, zwłaszcza u pacjentów, którzy są leżący, ponieważ
to rozumiem,
COVID...
że na zakrzepy,
tak,
przeciwko zakrzepowo.
Jako profilaktykę zakrzepową, ewentualnie no, leczenie przeciwzakrzepowe. No i są dwa leki, które no, budzą nadzieję, że jakoś poradzimy sobie z pandemią, to znaczy budzi nadzieję i to, że dostępne są szczepionki i to, że mamy w tej chwili jeden lek już chyba został dopuszczony do obrotu w Polsce, to jest molnupiravir. Lagevrio chyba się nazywa preparat firmy Merck, który o 50 chyba kilka procent zmniejsza możliwość, znaczy możliwość, zagrożenie hospitalizacją, czyli ma być stosowany w lecznictwie ambulatoryjnym. Pierwsza informacja była taka, że mogą go przepisywać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Oczywiście nie na receptę, tylko to tam będzie przez platformę, ale już zaczyna się problem z tym, bo już zaczynają się, że musi być jakieś centrum koordynujące i tak dalej. Prawdopodobnie wynika to z braku decyzji dotyczącej kto, no bo teoretycznie to jest dla pacjentów, którzy rokują, że raczej będą mieli cięższy przebieg, czyli z chorobami współistniejącymi i tak dalej, no ale trzeba ten lek włączyć jak najszybciej. No i tak, lek stosuje się przez 5 dni. Jego koszt, z tego co się dowiedziałam, nie wiem jaki będzie koszt w Polsce, ale to jest około $700. No to jeśli nie będzie refundowane, to ja nie bardzo to widzę.
Za jedną terapię czy za jedną dawkę?
Za 5 dni leczenia, czyli za terapię dla jednej osoby.
Bo no, słyszało się na przykład dużo o takim leku Remdesivir. Czy to jest w ogóle?
Remdesivir to nie jest lek do stosowania w lecznictwie. Znaczy rzadziej stosuje się go, chyba w ambulatoryjnym to nie słyszałam. Raczej w lecznictwie takim szpitalnym, bo to już jest dla osoby, która miała problemy z wysyceniem tlenem tam poniżej 94, także już wchodzi powiedzmy w ten cięższy przebieg. Tak, to wtedy jest to lek stosowany, ale to są leki stosowane w iniekcjach, nie? Natomiast ten lek molnupiravir, czy drugi lek Paxlovid, chyba firmy Pfizer, ten nawet jest, jeszcze nie został dopuszczony do obrotu w Polsce, chociaż już chyba ma decyzję Europejskiej Agencji Leków, że jest dopuszczony. czyli przeszedł wszystkie badania i on chyba w 80-kilku procentach zapobiega, czyli jest bardzo skutecznym lekiem, no ale skoro Lagevria ma tam $700, będzie kosztowała kuracja, no to nie wiem ile Paxlovidu, nie? Zwłaszcza, że też taką informację słyszałam, że ogólnie kraje europejskie za ten lek będą płacić więcej niż kraje trzeciego świata, nie? Zacznie nas stać.
9 lutego minister Adam Niedzielski stwierdził, że zaczyna się koniec pandemii. Czy mamy do czynienia z początkiem końca pandemii i że w marcu, ma nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne decyzje w sprawie znoszenia obostrzeń. Czy to ma jakieś podstawy takie stwierdzenie, że pandemia się już zaczyna kończyć, czy rozumiem, że w tym półroczu już...
To nie wiem, to trzeba do ministra Niedzielskiego z takimi pytaniami, jakie on miał podstawy. No generalnie rzecz biorąc, ogłaszanie przez urzędnika jakichkolwiek tego typu decyzji, to już żeśmy wcześniej obserwowali, bo już i Morawiecki ogłaszał koniec pandemii i bodajże prezydent Duda też już mówił, że po prostu koniec. No i tutaj tak samo, generalnie...
Ten Duda to tak trafił, że akurat pandemia idealnie wzrosła do
bardzo wysokiej fali. No i mam nadzieję, że minister Niedzielski aż tak nie trafi. Co można, no nie jestem wróżką, nie? Też mam nadzieję, że w końcu się doczekamy końca pandemii.
Nie chcę, żebyś przewidywała daty czy coś takiego, ani ile fali i tak dalej, ale czy są jakieś informacje, które mogą wskazywać, że faktycznie to się skończy?
Że to się skończy, powiedzmy, na pewno ta fala spadnie, nie? Już... Co mamy z informacji?
Dzisiaj mamy tak. 370 zgonów i ponad 20 tysięcy znowu zakażeń, prawie 30
Ale dwa tygodnie
tysięcy.
Wcześniej były wysokie wskaźniki zakażeń, było bardzo dużo zainfekowanych osób. Ten omikron rzeczywiście...
No jest mniej niż przed tygodniem, to fakt, ale zgonów więcej.
No i teraz te zgony z reguły dwa tygodnie po fali wysokich zakażeń, ta ilość zgonów jest troszkę większa. Z obserwacji moich, ale nie tylko moich, rzeczywiście omikron, mimo że zakaźność jego była wysoka i rzeczywiście bardzo się przeniósł przez społeczeństwo, przeszedł, ale zdecydowanie mniej niż w przypadku tego delta było ciężkich zakażeń dróg oddechowych, ciężkich takich zapaleń płuc. Czyli były większe szanse na to, że ta duża część pacjentów będzie leczona ambulatoryjnie i z tego wychodziła. No też było jakaś tam część, powiedzmy około 50-kilku procent społeczeństwa była wyszczepiona. Rzeczywiście te osoby, które były zaszczepione, przechodziły najczęściej łagodnie. Z takich pozytywnych rzeczy, na pewno ta piąta fala się obniża. Sądząc po obserwacjach z poprzednich dwóch lat, raczej jest tak, że rzeczywiście jest pewna sezonowość wirusów, w ogóle wszelkich wirusów dotyczących infekcji górnych czy dolnych dróg oddechowych. I chyba SARS-CoV-2 będzie miał podobnie. W sensie widać też, że rzeczywiście w naszym rejonie geograficznym to z reguły tak późna jesień, zima i przedwiośnie są te fale, natomiast z reguły okres wakacyjny jest spokojniejszy, więc no nie trzeba ogłoszeń ministra zdrowia ani nikogo innego, żeby prawdopodobnie tak będzie, że to wygaśnie. Z pozytywów na pewno jest mniej osób pod respiratorem, bo w tej chwili to jest coś koło 1000. No to kilka dni temu było więcej, więc na pewno tych takich ciężkich przypadków, ciężkich, które wymagają pobytu na oddziałach intensywnej opieki jest mniej. Pozytywem jest też to, że, bo tam ja nie patrzę na ilość wykonanych testów, no bo to w Polsce nie oddaje niczego. Zresztą też...
No jest to sto kilkanaście tysięcy dzisiaj podano.
W każdym razie
natomiast
patrzymy...
no, mówiło się, że będziemy mogli tam 250 tysięcy i tak, a to chyba no, nie wyszło.
No nie wiem, czy wydolność naszych laboratoriów minister Niedzielski wziął pod uwagę, no ale myślę, że w Ministerstwie Zdrowia dużym problemem jest to,
wiem,
że
czy wziął, no ale wychodzi ciągle jednak bardziej bliżej 100.
W każdym razie z pozytywów też, odsetek pozytywnych testów, bo to jest taka rzecz, która jest poza zgonami chyba najbardziej wskazująca, czy rzeczywiście problem narasta, czy opada, no to odsetek pozytywnych testów zmniejszył się z 36% dwa tygodnie temu do 29%. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy mówiono, też portale medyczne pisały, że kraje, które rzeczywiście ogarniają pandemię, to mają odsetek pozytywnych testów poniżej 5%. No to te 29% to jeszcze nie jest lepiej. Jakiś powód do hura optymizmu, no ale z 36 na 29 to można rzeczywiście powiedzieć, że ta piąta fala spada. Trochę i mam spada. Nadzieję, że to będzie w ogóle... powoli...
No właśnie, no piąta spada, ale czy będzie szósta, siódma?
Nie wiem.
Czy to się da przewidzieć, wnioskować?
Co jest pozytywem, którego nie było na przykład rok temu i co napełnia lekarzy optymizmem, mam nadzieję, że no wszystkich nas powinno. Po pierwsze, są szczepionki i rzeczywiście w tych krajach, które mają... wysoki odsetek zaszczepionych, liczba hospitalizacji, czyli jakby obciążania opieki zdrowotnej, no i liczba zgonów, co najważniejsze, jest naprawdę niska. Więc niezależnie od tego, że jeśli dobrze testują, to mogą mieć zarażenia na poziomie, nie wiem, 100 tysięcy czy coś. Jeśli w związku z tym, mimo wszystko, ilość hospitalizowanych to jest na przykład 8-20 osób dziennie, no to w porównaniu z tym, co się dzieje u nas, no to bez porównania. Wielka Brytania na przykład ma dwoma dawkami wyszczepione 84,8%, trzema dawkami 65,8% społeczeństwa. Czyli
to, że trzema dawkami niż u nas jedną.
Restrykcje, no to powiem tak, to jest całkiem logiczne działanie. Natomiast u nas przypuszczam, że to jest tak. Patrzymy, co się dzieje w Europie, nie biorąc pod uwagę tego, co jest u nas, a jeśli chodzi o zgony, to jesteśmy w ścisłej czołówce. Po prostu jakby była olimpiada, kto ma najwyższe zgony, to naprawdę miejsce mamy na podium. To jest tragiczne, to jest wstyd dla...
Myślę, że to jak mówisz, że patrzą na to, co robią inni i naśladują, to i tak optymistyczne.
Znaczy patrzą na te obostrzenia, nie? Że tamci zdejmują obostrzenia, nie? No to w takim razie my też, zwłaszcza, że to, no to wiadomo, że to też są kwestie polityczne, kwestie różnych nacisków, a dodatkowo no na pewno też to, co się dzieje chociażby w Kanadzie, to, że u nas też miał być marsz czy jazda tirowców na Warszawę, ma znaczenie, więc po prostu to troszeczkę z lęku przed jakimiś tam zamieszkami, czy żeby przypodobać się własnemu elektoratowi, to dbanie o PR, czyli a nie o to, co jest dobre dla społeczeństwa i jak sobie poradzić z pandemią.
Jednemu z polityków PiSu przypisuje się, ale nie jest to potwierdzone, więc nie będę podawał komu, ale przypisuje się, że powiedział, iż lepiej, żeby tam zmarł 1% naszych wyborców, niż żeby 10% się odwróciło od nas. Nie wiem, czy to autentyczna wypowiedź, ale w praktyce wygląda, że tak się stosują.
No, z pewnością jedyna rzecz, o którą się dba, to jest jak to wygląda na zewnątrz. Natomiast ani nie ma myślenia strategicznego, a ja już nawet nie mówię o opiece zdrowotnej, bo jasne, że nie. Nie ma myślenia strategicznego, nie było, jak sobie poradzić z pandemią. Ona była puszczona na żywioł i tak naprawdę niech się dzieje, co chce. Co tam, że tak powiem, Unia Europejska ma te szczepionki, no to przecież nie jest jakaś nasza szczególna zasługa, że one są. No to jest kwestia, że jesteśmy w Unii Europejskiej i całe szczęście, że je mamy i że są bezpłatne i że mamy dostępną szczepionkę, która no jest jednak wysoko przebadana. Nie musimy stosować tak jak Chińczycy czy Rosjanie jakichś własnych, które okazują się potem delikatnie mówiąc średnio skuteczne. Nie wiem jak ze skutkami ubocznymi. No pozytywem jest też to, że no przynajmniej mam nadzieję, że wejdą te dwa leki. Jeśli będą refundowane, no to znaczy, że mamy a. szczepionki, b. są jakieś leki do stosowania ambulatoryjnego, są leki w lecznictwie szpitalnym, więc są podstawy do tego, żeby myśleć o tym, że to
ostrożnego
się już
optymizmu.
Skończy.
Ale no, nie można wykluczyć, że znowu jakaś nowa mutacja się pojawi i będzie na przykład podobnie jak Omikron przełamywać tę odporność skuteczniej, ale może być na przykład ostrzejsza.
Znaczy, nie można, ale z drugiej strony no, trochę można, w tym sensie, że mutacje, żeby dochodziło do mutacji, musi być, wirus musi zakażać maksymalną liczbę osób i się powielać, więc wtedy dochodzi do mutacji.
No to ten Omikron akurat się dość mocno powiela, tak?
Jeśli by było maksymalna liczba osób przechorowała, zaszczepiła się,
wirus już była się faktycznie tak odporna, zanim się ewentualnie pojawi ta mutacja.
Natomiast no, też jest tak, że no, któraś z tych mutacji powinna być.
Mutacja pojawi się nienaturalnie, to jeszcze jest inny ewentualny przypadek.
To już jest inszość, tak, tego to już nic nie można przewidzieć w takiej kwestii, ale no, jakby nie było, nawet biorąc pod uwagę epidemię grypy, no to jednak tam w medycynie, w historii medycyny, jak te badania robili, to jednak trochę dłużej trwała niż półtora roku, tam było około 4 lat, no ale jakby nie było, w końcu jakby stała się schorzeniem endemicznym i takim, które nie jest aż tak ciężkie do przejścia, więc tutaj jeśli będą szczepionki, będą leki,
jeśli
to,
by to było
ludzie
tak
nie będą umierać, a to jest chyba
były najważniejsze. Wirusy, które jednak nie zależały, no, trzeba, no szczepionki powiedzmy wyeliminowały ospę, ale no, nie stała się sama z siebie.
No ale właśnie, lżejsze. Szczepionki daną chorobę wyeliminowały. Tutaj myślę, że do takiego trafu nie dojdzie, to znaczy aż tyle osób się nie zaszczepi, raczej tendencje są odwrotne. No i też trochę mnie niepokoi sytuacja na wschodzie, w sensie jeśli rzeczywiście będą jakieś zawirowania polityczne, jeśli będziemy przyjmować ogromną liczbę migrantów, uchodźców z Ukrainy, kraju, gdzie poziom wyszczepienia jest bardzo niski, co jest niepokojące dla lekarzy. Jest to też kraj, gdzie pojawiły się już ogniska polio na przykład, też związane właśnie z działaniem takim, no jakby nie było ruchów antyszczepionkowych i o dużo osób tam nie szczepi się. Drugim takim krajem jest Wenezuela, gdzie też jest. No jest to niepokojące, bo u nas też powoli te wyszczepiania, nawet zgodnie z kalendarzem szczepień, zaczynają, nie tak jak na Ukrainie,
mówi się
ale
jakichś
spadać.
Tam przypadkach.
Nie chciałabym,
Odry na przykład,
żeby doszło. Ale Odra to powiedzmy jeszcze nie polio. Jeśli mózgowe porażenie dziecięce, to jest po prostu schorzenie, które no, to jest kalectwo na całe życie.
Pewnie Odrę łatwiej zauważyć, czy szybciej, że, no, mówię, że to pokazuje ogólny trend jakiegoś szczepionkosceptycyzmu.
Polio też generalnie łatwo zauważyć, tylko w momencie, kiedy się zauważy, to już jest pozamiatane, także no, co z tego.
Trochę to trwa. Józef pisze, dlaczego zakaz leczenia amantadyną? Bardzo proste, bo to znany i tani lek, nie jest już produkcja patentami chroniona i żaden polityk nie będzie miał korzyści ze stosowania amantadyny.
Jest to jakaś opinia, generalnie rzecz biorąc, trudno mi się do niej ustosunkować, ale no, mówię, lek musi być sprawdzony, żeby był bezpieczny. To jest, dobrze jest, jeśli szybko badania kliniczne są i wyjaśniają. U nas niestety to się ciągnie, a szkoda. Z drugiej strony, przeczytaj jeszcze do końca, bo tak nie chcę.
Że żaden polityk nie będzie miał korzyści ze stosowania amantadyny, bo już jest tania i nie ma patentów i tak dalej.
No jest tania, to fakt. Niewątpliwie
paru polityków promowało amantadynę, mając takie korzyści, że twierdzili, że im pomogła.
Niewątpliwie nawet firmy, które produkowałyby amantadynę, miałyby z tego korzyści, bo jeśli to byłby lek tak tani, a jednocześnie dobry, no to przecież ile osób wymagałoby leczenia, nawet w Polsce, także to nie jest do końca. No to takie argumenty na zasadzie na pewno dzieje się tak, ponieważ ktoś z tego odniósł korzyści, no to no.
Ciężko no, nawet zweryfikować. Bogusława, ja i moja rodzina leczyliśmy się amantadyną z bardzo dobrym skutkiem.
Tak jest, bardzo dużo też tego typu opinii słyszałam. W jakimś zakresie można brać pod uwagę, że to jest pewna sugestia, nie? Że człowiek ma przekonanie, że bierze lek, który mu na pewno pomoże i to działa. Może też być kwestia, że to rzeczywiście działa. Nie przeczę, być może tak jest.
Czytałem taką, z kolei jakiś lekarz twierdził, że amantadyna może po prostu polepszać samopoczucie. Nie wiem tam w jaki sposób, no ale skoro działa jakoś na układ nerwowy, no to rozumiem, że może być taki mechanizm, że samopoczucie się poprawia, niekoniecznie leczą samą chorobę.
Tak, to jest tak, że jest szybki skok poprawy nastroju. Może to działać i w drugą stronę działa, dlatego są te skutki uboczne, że po odstawieniu tych dawek amantadyny leci w drugi koniec, czyli rzeczywiście bardzo mocno obniża się nastrój. Czy takie rozchwianie jest korzystne, powiedzmy, w przypadku osoby, która być może przeszłaby łagodnie i wystarczyłoby nawadnianie i buprom i cokolwiek innego? Właśnie nie wiem, dlatego mówię, to że ktoś zastosował i wyszedł z COVID, no znam też, pewnie jest większość osób, które nie stosowały amantadyny, wyszły z COVID, niektóre miały skutki, znaczy objawy bardzo niewielkie, niektóre przeszły prawie bezobjawowo, nie stosując amantadyny. Natomiast przecież tak samo w przychodni doktora Bodnara były osoby, które leczyły się amantadyną dość szybko, mimo wszystko kończyły w szpitalu. Były też takie osoby, które mimo leczenia amantadyną zmarły. Nie było ich tam, to nie były pojedyncze przypadki. Była też kwestia stosowania jej u małych dzieci i też skończyło się to hospitalizacją, więc no, trzeba zachować jakiś zdrowy rozsądek i dobrze jest, właśnie na tym polega nauka, żeby opierać się na wiarygodnych danych. To jest zawsze najważniejsze, bo no, ja też znam osoby, które mówiły, że picie moczu im pomaga na różne choroby, nie? No, no pomaga im, no.
Tak, tak. Z jednego przypadku nie da się wyciągnąć wniosków.
Nie chcę tutaj absolutnie porównywać z terapią z amantadyną, tylko po prostu, no, jak mówię, sugestia i to, co człowiek potrafi
też,
jakby...
no, każdy organizm trochę inaczej reaguje na różne rzeczy, więc tu no, trudno nam przenosić ze swojego doświadczenia na wszystkich innych ludzi, dlatego są między innymi
jest też powszechnie
badania.
Znany, tak przypomniałam sobie, efekt potwierdzenia, czyli jeśli mamy jakieś przekonanie, że to nam pomoże, a jeszcze wyłapujemy te informacje akurat, że wszystkim to pomaga, no to budujemy sobie taką pewność, opartą na emocjach, a nie na konkretnych faktach.
Tak, jesteśmy dużo bardziej skłonni wierzyć w te informacje, które potwierdzają to, co już wiemy, a te, które są przeciwne, trudniej przechodzą. To jest prawda i to szczególnie w dziennikarskiej pracy na to trzeba uważać.
W lekarskiej też.
Jan pyta z kolei o szczepionkę. Dlaczego ja po drugiej dawce miałem ból mięśni, kości, puls do 90 i stan podgorączkowy 15 godzin, a po trzeciej szczepionce to już mniej?
No cieszę się, nie? Generalnie rzecz biorąc, po każdej z dawek mogą wystąpić jakieś objawy. Mogą, nie muszą. Reakcja jest indywidualna organizmu i generalnie rzecz biorąc, no tego typu objawy są nieistotne. W sensie, no jest to pobudzenie układu odpornościowego. W danym momencie tak zareagował, jeśli to jest kilka dni.
No tu 15 godzin.
Raz był ból mięśnia, a raz stan podgorączkowy.
Choć ja też słyszałem, że ktoś po trzeciej dawce się czuł gorzej niż po drugiej, a na przykład po drugiej lepiej niż po pierwszej. No różnie to bywało. Czy M? Takie zakazy spowodują, że ludzie zaczną korzystać z usług różnych szarlatanów.
Ja myślę, że ci, co chcą, i tak korzystają z usług różnych szarlatanów i słuchają różnych szarlatanów i niektóre takie fake newsowe artykuły dotyczące szczepień na przykład, które zaczynają się od kto ogłupił lekarzy, albo że lekarz ci tego na pewno nie powie. Już najlepsze to były takie też na odchudzanie, że co lekarze ukrywają przed tobą. Przecież można, biorąc 10 tabletek w ciągu 10 dni, schudnąć 20 kilo, ale lekarze to ukrywają, bo w ich interesie jest, żebyś chodził i się leczył. Także no, no z tym się nie dyskutuje. To są po prostu opinie związane z emocjami i
no właśnie, skoro już
trochę zdrowego
wspomniałaś
rozsądku
o tych różnych też fałszywych informacjach. Nie będę teraz, może nie będziemy roztrząsać każdej, bo to jest ich naprawdę tysiące, czy tam dokładnie na czynniki pierwsze rozbierać, ale czy ty w swojej pracy, czy też prywatnie widzisz jakieś teraz wzmożenie w czasie pandemii takiej liczby fałszywych informacji tu no, medycznych? Dotyczących medycyny?
Tak, zdecydowanie bardzo duża jest ilość dezinformacji. Czasami też pacjenci przychodzą, żeby o coś pytać i jeśli pytają, jeśli rzeczywiście to jest wyjaśnienie jakichś wątpliwości, bardzo często też rozważają to i później podejmują racjonalne decyzje. Natomiast jest tego ogromna masa i rzeczywiście czasami trudno się z tym pozbierać, a jak już mówiłam o tym efekcie potwierdzenia, jeśli ktoś ma jakąś tam swoją opinię wynikającą z różnych rzeczy, bardzo dużo na przykład osób, które mają takie nastawienie sceptyczne do szczepionek, to są osoby, które w jakiś sposób są też zrażone jakoś. Ich doświadczenie życiowe zachwiało ich zaufaniem do lekarzy i czasami jest to wina tak lekarzy. W sensie zostali potraktowani źle przez pielęgniarkę, przez lekarza, coś zostało przeoczone, coś zostało, nie wiem, leczone nie tak. Mają na przykład często dzieci, które mają jakieś schorzenia poważniejsze. Oni się po prostu części rzeczy boją. Nie znaleźli sobie takiego lekarza, do którego by mieli zaufanie. I to jest duży problem. Tego typu osoby, jak mają już jakąś taką swoją ostrożność i brak zaufania do autorytetów, a jednocześnie buszują po internecie i szukają różnych rzeczy, które potwierdzają to, co już tam podejrzewają, że no wszyscy tacy są, no to rzeczywiście to się w ciągu tych 2 lat u niektórych naprawdę tak rozwinęło w problemy bardzo duże, problemy takie no, psychopatologiczne, że nie da się dotrzeć nawet z zaburzeniami lękowymi, z depresjami, bo to są osoby, które z jednej strony nie wierzą w pandemię, z drugiej strony każde przeziębienie 37 stopni lecą do lekarza, bo się boją, czy to nie jest epidemia. Choroba, w którą nie wierzą. Robią sobie testy, chociaż dzień wcześniej mówili, że te testy i tak nic nie pokazują, więc po prostu są kompletnie
no, widzę też ludzi, którzy na przykład no, nie wierzą w pandemię, a jednocześnie wierzą, że amantadyna pomoże ją zwalczyć, tę pandemię, której
tak
nie ma.
Tak jest. Z drugiej strony też tak się zastanawiałam nad amantadyną. Jakby na przykład tak jak amantadyna, może inaczej, gdyby porównać, tak jak stosują amantadynę, nie? Że jeszcze badań klinicznych nie ma, nie zostały powiedzmy zakończone, a już wszyscy to stosują. Nie mają takich samych standardów do szczepionek na przykład. Szczepionka Pfizera, która została podana w tej chwili chyba z 7,5 miliarda dawek zostało już podanych. Jak wypowiadał się jeden z profesorów, który zajmuje się w ogóle technologiami mRNA, nie ma i na świecie żadnej innej szczepionki, która by była podana takiej liczbie osób, tak dobrze przebadana, jeśli chodzi o skutki uboczne, jeśli chodzi o działanie jej w określonych grupach ludności. Po prostu nigdy nie było badań prowadzonych na tak masową skalę przez tak wiele państw.
No, jeśli by porównać tutaj badanie amantadyny w COVID-zie, no bo wcześniej była oczywiście podawana, ale w innych zastosowaniach, no to tu mamy 150 osób na razie. I w drugim badaniu jeszcze ileś. No a tu w tych pierwszych badaniach to było po kilkadziesiąt tysięcy osób. No a teraz no to już oczywiście zastosowana na setki milionów.
Do końca może bym się nie zgodziła, bo generalnie amantadyna była stosowana już same, całe lata i
Mówię, była stosowana, no to powiedzmy, że wiemy o jakie ma skutki uboczne i tak dalej.
Badanie kliniczne.
Także, ale samo badanie w kwestii skuteczności na tę chorobę, mówię. Tak.
No dlatego mówię, to nie jest nawet porównywalne, więc widać, że tutaj działa lęk. Tak samo lęk przed, miałam pacjentkę, która przeszła COVID ciężko, miała obustronne zapalenie płuc, skończyła w szpitalu, wyszła z, no jest inwalidką oddechową. Jak wcześniej z nią rozmawiałam, najbardziej bała się, już tam nie bardzo się orientowała w skuteczności takiej czy innej, ale po prostu bała się kłucia, a generalnie nie była pewna, czy to nie jest jakiś eksperyment. Jak poszła do szpitala, to ilość wkłuć, które miała, bo miała dożylnie, domięśniowo, nawadnianie dodatkowo, no to było dziesiątki. Także, jak mówię, no to jest w ogóle nieporównywalne. Jakby człowiek tak rozsądnie siadł i się zastanowił, to
Koszt tych też wszystkich rzeczy, które się w szpitalu przy cięższym COVID-zie robi, no to też zdecydowanie przewyższa tam koszt szczepionki. To dla tych, którzy mówią, że tu się na szczepionce zarabia, no to jak się wyląduje w szpitalu, no to tam dużo, dużo więcej ten przemysł farmaceutyczny z jednego człowieka pewnie
szpitalny zarobi, no bo to są specjalistyczne,
różne i drogie leki i urządzenia i tak dalej. I tak dalej.
Jeśli jeszcze mogę tylko wtrącić, bo tak zebrałam takie informacje z Ministerstwa Zdrowia, to są dane na grudzień co prawda, ale tak. Jeśli chodzi o potwierdzone zakażenie osób w pełni zaszczepionych wirusem SARS-CoV-2 w tym okresie zimowym, to było 1,41%, to były osoby zaszczepione, reszta to były niezaszczepione.
Później to troszkę chyba
rosło. Od momentu rozpoczęcia szczepień drugą dawką 13,5% zakażeń stanowiły osoby w pełni zaszczepione, jakby wziąć całość. Ja tutaj mówiłam potem tylko o grudniu.
No a że mniej więcej zaszczepionych jest pół na pół, no to tu można...
Natomiast jeśli chodzi tak o odsetek zgonów osób zakażonych koronawirusem, to osoby zaszczepione stanowiły 6,73%, czyli 93 z kawałkiem procent to były osoby niezaszczepione. Tak samo no, w tej chwili ci, którzy chorują ciężko, no to są w większości, dużej, przeważającej większości osoby niezaszczepione. Może dlatego też no, w tej chwili zdarza się, z tego co obserwuję w przychodni, że jednak przychodzą osoby nie na trzecią dawkę tylko, ale też przychodzą osoby, które chcą się zaszczepić teraz dopiero po 2 latach po raz pierwszy, ze względu na to, że no, raz albo ilość zgonów w rodzinie jest już większa niż jeden i po prostu coś tam ich popchnęło, albo są sami ciężko przeszli, albo mieli problem z dziećmi, albo mają problemy z dziećmi, bo chorowały czy były w szpitalu, więc no szkoda, że po prostu po takich ciężkich przejściach, nie? Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, no to jest...
Nasi widzowie, niektórzy jednak też mają wątpliwości, Tomboro, pojawiają się wątpliwości w stosowaniu amantadyny, ale nie ma problemu w stosowaniu szczepionki, która wiadomo już, że powoduje wiele skutków ubocznych ze śmiercią włącznie.
No to właśnie badania kliniczne, które mają szczepionki, wskazują, że to jest bardzo znikomy procent poważnych jakichś skutków ubocznych po szczepionce. Wręcz jeśli chodzi o szczepionki mRNA, to takie obrazowe porównanie, że kupowanie preparatów bez recepty w aptece często niesie ze sobą większe skutki uboczne niż zaszczepienie się. I też jeszcze jeśli chodzi o szczepionki mRNA, bo po prostu to jest rzeczywiście nowa technologia i rzeczywiście no, okres pandemii spowodował ogromne przyspieszenie badań nad tym. W tej chwili toczyły się zresztą i przed pandemią badania dotyczące stosowania szczepionek mRNA w leczeniu różnych chorób, w leczeniu nowotworów, w leczeniu boreliozy, w leczeniu HIV, w leczeniu takich schorzeń typu fenyloketonuria i tak dalej. I one się dalej będą toczyły i pewnie tych szczepionek mRNA zacznie się pojawiać coraz więcej.
Ale
to jest
w pandemii
po prostu
wszyscy
nowa technologia.
Się nastawili na koronawirusa, więc to najbardziej no,
no i
rozwinęli i te badania się toczyły no, szybko przy
dobrze,
dużej
ta
liczbie
szczepionka się
uczestników.
Pojawiła. No w końcu też, no tak powiem, sama się modliłam o to, żeby no jakoś pojawił się jakiś preparat, coś, co pozwoli wyjść z tej pandemii, więc jest to między innymi szczepionka, są to leki przeciwwirusowe. No, to, co świat nauki może zaproponować, to daje, no tylko po prostu, żeby to wszystko jakoś przejść przez ten okres pandemii, mam nadzieję, że rzeczywiście już schyłkowy, no to dobrze się było zabezpieczyć, nie?
Emma, większość przypadków ma lekki przebieg, naprawdę ja mam raczej inne obserwacje.
Nie wiem, na czym, na jakiej
nie mamy szczegółów.
Są obserwacje. Oczywiście, że większość przypadków, jeśli brać pod uwagę całość populacji z dziećmi włącznie, ma jednak przebieg lekki, no ale generalnie rzecz biorąc zależy to oczywiście od wieku pacjenta, od schorzeń dodatkowych, bo wiadomo, że im starszy pacjent, tym możliwość przejścia tego zakażenia ciężej jest większa, a i u młodych zdarzają się ciężkie przypadki, zdarzają się też zgony. No bo chociażby zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, to co raczej nie występuje w innych schorzeniach infekcyjnych wirusowych, ale no bardzo często jest obserwowane w COVID. Poza tym jeszcze skłonność o wiele większa do udarów, do już po przejściu COVID w ciągu tam powiedzmy do miesiąca, zawałów czy choroby niedokrwiennej serca, no to wszystko, że tak powiem, pogarsza rokowanie i można umrzeć po przejściu COVID, mając 20 lat, mając 10 lat, no. Chociaż rzadziej, no wiadomo, że 70-latek z reguły będzie miał gorsze rokowanie.
Zapewne skończy się tym, że leku nie będzie, a szczepienia będą przymusowe. Taki widzę kierunek, pisze Emma. A propos przymusowych szczepień, no teraz no, zapowiadano obowiązkowe szczepienia dla medyków, służb mundurowych i nauczycieli. Już rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że się nie da.
No bo już tyle o tym rozmawiali, że już po prostu czas minął.
No miał tak być od 1 marca, ale że się nie da. No jeszcze ten obowiązek dla medyków ma no, niby być.
Tak, od 1 marca ma wejść obowiązkowe szczepienia dla medyków, to znaczy tak szeroko, nie to nie tylko dla lekarzy, ale no, wszystkich pracowników opieki zdrowotnej, czyli tam pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, czy w ogóle kogokolwiek, kto pracuje w przychodniach, szpitalach i tak dalej. No, ma wejść, może wejdzie. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o lekarzy, bo to środowisko znam najbardziej, no to problem nie jest praktycznie nijaki, bo no, ogromna większość lekarzy no, jest zaszczepiona.
Podaje się, że 90% lekarzy jest zaszczepionych i około 80% pielęgniarek, położnych i nie.
No ale jakby nie było, jakby wziąć wszystkich pracowników, to tam pewnie w dziesiątki tysięcy mogą iść osoby, które nie były zaszczepione.
No tak.
Z różnych względów, niektóre medyczne, niektóre ze względów na jakieś swoje stanowisko. No myślę, że jeśli po 2 latach się nie zaszczepili, to to stanowisko mają czymś tam w swoim przekonaniu mocno uargumentowane. No problem polega na tym, że obowiązek może wejść, szpital może go się teoretycznie domagać, tylko że nie ma żadnej podstawy prawnej. Czyli no co może szpital zrobić, jeśli nie, powiedzmy pielęgniarka
może do 1 marca będzie jakaś ustawa?
No jak na razie nie ma. Jest to rozporządzenie,
tego, że potrafi,
a rozporządzenie to
ustawę
można sobie wysmażyć wieczorem, tak? Na nocnym głosowaniu. No, raczej małe szanse na to, bo sądzę, że duża ilość osób i w ramach tej partii, nie tylko tej partii, no, swoich wyborców, czy tam swój elektorat stara się jakoś pozyskać. Najważniejszy jest PR, w związku z czym trzeba się uśmiechać do każdego. Nawet jak to zaskutkuje zgonami 300 osób dziennie, każdego dnia.
Były akcje z dwiema ustawami, ustawa Hoca, potem ustawa nazwana Lex Kaczyński. Nic z tego nie wyszło, już no, PiS powiedział, że już więcej nie będzie.
No dlatego mówię, że sytuacja jest śmieszna w pewnym sensie, dlatego że jak ktoś się zaszczepił, to się zaszczepił. Jeśli się nie zaszczepił, no to co można zrobić z pielęgniarką, która jest potrzebna, nie można jej po prostu powiedzieć dziękuję, no bo generalnie rzecz biorąc jest problem z kadrami. Był pomysł, żeby przesuwać osoby niezaszczepione do pracy z pacjentami niezaszczepionymi. No ale od razu się podniosły głosy, że no zaraz, to z punktu widzenia pacjenta to wcale żadna korzyść nie jest, no bo to nie są pacjenci, to znaczy żeby z pacjentami niecovidowymi. No ale jeśli to jest pacjent, który nie jest chory na COVID i będzie się nim opiekował niezaszczepiony personel, no to jeszcze mogą mu, że tak powiem, na wyjście ze szpitala dodatek gratis zafundować.
Większa możliwość.
Więc już lepiej by było, żeby pracowali z COVID-owymi, no to wtedy przynajmniej pacjentom krzywdy nie zrobią sobie, to rozumiem, że nie boją się tego ryzyka. No ale to jak mówię, to nie ma takiej możliwości, bo kadr nie ma, a z drugiej strony, gdyby jakiś stosować, nie wiem, przymus, to na podstawie czego ten obowiązek domagać się? Nie ma podstawy prawnej. Szczerze mówiąc, każdy pracownik, który by z czymś takim poszedł do sądu, to by prawdopodobnie wygrał. Nie wiem, niech się prawnicy wypowiadają w tej kwestii.
Ale rozumiem, tak się wydaje, że na jakieś inne choroby, no to medycy mają obowiązek szczepienia, podobnie jak tam.
Ale to jest w wykazie chorób, które są uwzględnione w zapobieganiu chorobom zakaźnym, a COVID się nie doczekał tego zaszczytu, żeby był umieszczony w tych chorobach. Także, no właśnie, no to jest taki ogólnie bałagan legislacyjny, a minister Niedzielski w mojej opinii słynie z tego, że wydaje mu się, że jak on coś zarządzeniem już rozwiązał, to po prostu to się dzieje jakimś magicznym sposobem, tylko nie wiem, jak on to sobie wyobraża, bo to trzeba mieć kompletny brak wyobraźni. Tak samo było z testami w aptekach.
No właśnie, o tym chciałem.
W każdej aptece bezpłatny test. Potem się okazało, że nie bezpłatny. Testy od razu skoczyły z 20 na 40 zł, a w ogóle ich nie ma. Potem się okazało, że nie w każdej aptece, ale tych aptek jest dużo. Potem się okazało, że tych aptek to w ogóle jak na lekarstwo.
W tej chwili, z tego co wiem, to z 13 tysięcy aptek w Polsce w 200 przynajmniej oficjalnie są dostępne te bezpłatne testy, choć w rzeczywistości wielu i takich nie ma.
No to 200 na 300 tysięcy to
13
tak,
tysięcy.
No w Łęcznej na przykład pacjenci mówią, ale gdzie my mamy pójść, bo to nie ma żadnej. No ja mówię, no trzeba ministra Niedzielskiego spytać, gdzie te apteki są, bo ja też ich nie widziałam.
Minister Niedzielski też mówił o tej ustawie właśnie, że ona tu wejdzie, a jak nie wejdzie, to nawet sugerował, że się poda do dymisji, no i nie weszła.
No to teraz co z jego sugestią? Nie no, powiem tak, zważywszy na to, jak Ministerstwo Zdrowia lekceważy wszelkie opinie lekarzy dotyczące tego, jak należało sobie radzić z pandemią, w tej chwili to już musztarda po obiedzie, na temat testowania, na temat tego, jak...
Rada Medyczna w końcu już zrezygnowała.
Już dawno, rok temu powinien, albo ktoś mu powinien podziękować za tą funkcję, ale nie ma nawet kim zastąpić, bo w Ministerstwie Zdrowia...
On już przyszedł na zastępstwo, można powiedzieć.
Właśnie, także...
Nie jest dobrze, nie jest dobrze.
To jeszcze
ostatnia sprawa, no bo zmieniły się zasady izolacji i kwarantanny. Teraz to ma być 7 dni. To, czy to można ocenić, że to dobrze, niedobrze?
No, to jest dokładnie to samo, co z wcześniejszymi bezpłatnymi testami. W sensie, jeśli byśmy mieli dobrze rozwiązaną kwestię testów, najlepiej bezpłatnych, no bo wiadomo, że pacjent jak ma zapłacić, to zrobi,
to woli
nie
zrobi. Zapłacić.
Tak jest. W związku z czym, gdyby były bezpłatne testy antygenowe, nie muszą być wcale te PCR-y dokładniejsze, wystarczy antygenowe, no to oczywiście, że tak. To jest i dobre, żeby pacjent, czy powiedzmy nie pacjent, jakikolwiek obywatel testował się, sam miał tą świadomość, że jeśli jest chory, wychodzi mu pozytywny, no to dobrze by było ograniczyć maksymalnie liczbę kontaktów. 7 dni to był raczej ratunek w czasie, kiedy narastała ta fala omikronu, dla przedsiębiorców, bo po prostu pracowników tak wymiotło, że no to był dramat. Także na pewno większego sensu nie ma ta kwarantanna dla osób tylko z kontaktu, nie? No bo to tak naprawdę i tak było pewną fikcją. Zostało chyba to 7 dni dla osób z rodziny, czyli jakby bezpośrednio stykających się z osobą chorą. No jeśli po 7 dniach zrobiono by bezpłatny test antygenowy i on by wyszedł ujemny, proszę bardzo, nie? Nawet jakby powiedzmy dla osób zaszczepionych, jakby nawet wcześniej niż te 7 dni, zdarza się czasami tak, że pacjent robi sobie test antygenowy. Jeśli ja mam potwierdzenie, że to jest test zrobiony przez niego, nie na zasadzie, że on mi przynosi i mówię, o tu sobie zrobiłam, nie? Tylko, że to jest no, zrobiony przez jakiś ośrodek, laboratorium test i wychodzi mu antygenowy, ja mogę nawet po 3 dniach go zwolnić z izolacji. Jest taka możliwość, ale musi mieć wynik ujemny.
Widzowie zarzucają ci tu sprzeczności, na przykład w kwestii, tak myślę, że to się odnosi do tego, że mówiłaś, że ci lekarze zaszczepieni tam do COVID-u czy nie, no ale że zaszczepieni też zarażają.
Zaszczepieni przede wszystkim też mogą zachorować. To jest taka trochę no, rozczarowanie, jeśli chodzi o tą szczepionkę, no bo to jest fakt, że stykałam się z osobami, które miały 2 dawki szczepienia. Nie pamiętam, czy 3 dawki, bo to było tak akurat po 2 dawkach przed tą 3 zaczynała narastać fala związana z omikronem. I rzeczywiście pacjenci, którzy mieli 2 dawki i na przykład tam był Nawet od czwartego miesiąca, czwarty, piąty często już chorowali. No jak chorowali, no to i zarażali. No. Na pewno i jest to rzeczywiście w przeważającym stopniu osoby zaszczepione, a zwłaszcza zaszczepione trzecią dawką. I no, nie spotykałam się, żeby były hospitalizowane z powodu zakażenia omikronem. Po dwóch dawkach tak. Czyli zmniejsza na pewno ewidentnie zgony i hospitalizacje. Natomiast to jest prawda. No, mogę sobie wyobrazić teoretycznie przynajmniej lepszą szczepionkę i chciałabym, żeby taka była. No ale być może no, mamy to, co mamy. Z tego korzysta się. No, ja na przykład powiem o sobie. Jestem zaszczepiona trzema dawkami. Trzecią dawką zaszczepiłam się troszeczkę później niż po pół roku, ale tak właśnie teraz w okresie, kiedy już był ten szczyt fali omikronem zarażeń. No i no nie chorowałam, nie, ale mogłam zachorować. Nie? To też jest indywidualna kwestia związana z odpornością. Nie? Jeden produkuje tych przeciwciał więcej, inny mniej, w zależności od tego, jak ten układ odpornościowy działa.
No szczepionka to nie jest nieprzepuszczalny pancerz, to jest pobudzenie organizmu układu odpornościowego w środku, który już tego wirusa, który się dostanie do środka, no będzie mógł jakoś szybciej zwalczyć, niż gdyby tej szczepionki nie było, co nie znaczy, że wystarczająco szybko za każdym razem.
No, mogę sobie wyobrazić teoretycznie na pewno szczepionkę, która by działała skuteczniej trochę, nie? Natomiast jakby nie było i tak jest to bez porównania.
No też przy innych chorobach no są różne szczepionki z różną skutecznością. Z różnym też schematem dawkowania, no tu się narzeka na trzy, ale no tam są
szczepienia. Na przykład WZW typu B ma trzy schemat trzydawkowy i nie ma żadnych problemów. Pacjenci się szczepili przed zabiegami operacyjnymi. W ogóle nie było jakiejś takiej histerii na tym punkcie i to też uważam, że to jest kwestia pandemicznej dezinformacji, że ludzie po prostu oszaleli teraz na punkcie, coż to z tym szczepionkami, że tak powiem, no samo zło.
Tego, co pamiętam, odkleszczowe chyba zapalenie mózgu, to jest trzy dawki na początek, a potem jeszcze przypominające co parę lat na przykład. Tak kiedyś czytałem, może jeśli dobrze pamiętam. Kolejne zarzuty. Tu ciekawy komentarz, bo pisze Michał, ale pisze sama słyszałam. W tej telewizji, jak twierdziliście, że to rodzice mają decydować, czy zaszczepić dziecko, czy nie, a teraz ich nazywacie antyszczepionkowcami, to wstrętne. Oczywiście, że tak twierdziliśmy, czy były takie twierdzenia i no, nie wiem, ja tak dalej uważam i tu nie, no, to, że ktoś może się wypowiedzieć po pierwsze w naszej telewizji czasem inaczej, no to chyba nie jest nic złego. Po drugie, nie wiem, czy dziś nazywaliśmy antyszczepionkowcami rodziców, którzy nie chcą zaszczepić dziecka,
ja
natomiast samo określenie antyszczepionkowiec to jeszcze nie znaczy, że to jest ktoś zły, tylko że no, jest przeciw szczepionce.
Czasami, jeśli chodzi o takie osoby bardzo intensywnie zadeklarowane, bez podstaw, no, przeciwko, tak, no, ja tak czasami używam, więc jak mówię, to nie jest w niczym. Każda szczepionka, poza być może teraz od 1 marca dla opieki zdrowotnej, jest dowolna, więc i jest bezpłatna. Także, znaczy bezpłatna, no pewnie wszyscy płacimy za to w jakiś sposób z podatków czy z innych
rzeczy. Nie jest darmowa, ale jest bezpłatna w sensie,
tak.
Że my bezpośrednio za nią nie płacimy, no pośrednio wszyscy oczywiście
kiedyś
no, za to płacimy.
Kiedyś mówiłam, że gdyby, że w Polakach jest coś takiego, że chyba psychologicznie lepiej działa, jeśli coś można zdobyć i to nie jest dla wszystkich spod lady, to wtedy, że tak powiem, tak jak na początku tej szczepionki, jak się okazało, że ktoś tam na lewo próbował sobie troszeczkę, czy na lewo, czy nie na lewo, ale że tak powiem trochę wcześniej i poza kolejnością, no to od razu, że tak powiem, było śmiertelne oburzenie.
Były takie pomysły. No, pewnie jakby wyszedł premier czy minister i powiedział, zakazujemy brać szczepionkę, szczepionka jest tylko dla nas. To by się ustawiały kolejki.
To zdecydowanie. Mogłoby tak być, bo tam jest taka trochę przekora, ale jak mówię, to jaka ilość dezinformacji, bo to jest też jakby jakiś błąd funkcjonowania w państwie, że te wszystkie dezinformacje są w pełni dostępne, że jakby no, albo się zbija po jakimś czasie, a kto słucha kogoś, kto nie wiem, po tygodniu od jakiejś informacji, która już obiegła całą Polskę, będzie słuchał eksperta, który wyjaśnia, że to jednak nie jest prawda. Także no po prostu generalnie jeśli chodzi o pacjentów, to najlepiej, i tutaj programy może troszkę mniej działają, po prostu mieć swojego lekarza, do którego ma się zaufanie i z nim rozmawiać na ten temat. Jeśli ktoś ma głębokie przekonanie, nie wiem, antyszczepionkowe, no to niech też wybiera sobie tego typu lekarzy i u nich się leczy. No, tak by było dobrze.
Też ciekawe jest trochę w takim podejściu. No, ja rozumiem, skąd się bierze nieufność często do lekarzy, szczególnie w Polsce. No, przeróżne czy historie słyszę, czy no, ogólnie poza tym, jak sami lekarze są różni, no to jeszcze cały system jest tak zbudowany, niedofinansowany, nie, no, brakuje też tych ludzi, więc niektórzy są przepracowani, więc może są już tak zmęczeni, że już olewają. No, przeróżne są czynniki, które by można analizować. No ale z drugiej strony no, przestaję ufać lekarzom. Dlaczego zaczynam ufać komuś, kto wydał jakąś książkę, kogo nie znam, czy napisał coś w internecie, czy powiedział coś w internecie? Dlaczego? No, ten taki przeskok trochę no, mimo wszystko dziwny. No, tutaj też powinna być tak nieufność.
Wcale nie jest łatwo, ale zwłaszcza jak się ma dzieci, no warto po prostu, żeby mieć jakiegoś dobrego pediatrę, z którym można spokojnie porozmawiać, bo to, że człowiek ma jakieś wątpliwości, ma jakieś pytania, to dobrze, powinien mieć i tego typu rzeczy powinny być wyjaśnione. Dobrze, nawet niekoniecznie tylko jeśli chodzi o dzieci, ale w ogóle, żeby mieć lekarza, który na przykład jest mniej więcej w naszym wieku, to mniej więcej będzie nas lepiej rozumiał, jeśli chodzi o niektóre schorzenia. No ale jakby tylko opierając się na jakichś doniesieniach internetowych, na fejkach, które czasami ktoś tam, nie wiem, wypowiada się, jakiś profesor, nie wiadomo od czego, w ogóle skąd te tytuły naukowe, potem się okazuje, że to nawet nie jest profesor, a tak samo lekarze, którzy tam już sami zrezygnowali z prawa wykonywania zawodu i tak dalej. Nie wiem z jakich powodów, nie, ale to niezależnie od wszystkiego, no, czy na pewno te osoby wiedzą, komu tak naprawdę ufają, czy czasami nie przesiadają się z Mercedesa na hulajnogę, bo to by było najsmutniejsze. Zresztą naprawdę potem wracają do przychodni ze schorowanymi dziećmi, z własnymi problemami, z problemami psychicznymi tak samo. No czy chociażby mając, nie wiem, w rodzinie żałobę po jednej, dwóch osobach. No smutne to, nie? Że takich rzeczy trzeba, żeby człowiek troszeczkę zaczął inaczej patrzeć na świat.
Grzesiek pisze, wydaje się, że jesteście za przymusem szczepień. Dobrze pan napisał? Wydaje się panu. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dzisiaj. Małgorzata Kubicka-Frączek. No już dość długo rozmawiamy, więc no, zakończymy na tym, ale czas. Widzę, że komentarzy jeszcze trochę jest, więc pewnie będziemy musieli wrócić niedługo jeszcze do tematu i nadrobić te, których dziś nie przedstawiłem. Dziś o 18:00 zapraszamy na kolejny odcinek programu Ostatnia spowiedź. Dzisiaj swoją historię opowie Natalia. Po programie będzie krótki zwiastun tego materiału. Później pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Klucz do małżeńskiego sukcesu. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o rozejmie w Trewirze. Przypominam jeszcze raz i zachęcam do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Naszym comiesięcznym celem jest 1000 wpłat, 1000 gitar, 1000 osób wspierających. A dzisiaj jest już 480 w lutym. Do 28 lutego mamy czas, luty trochę krótszy. Finansowe wsparcie możecie przekazać, tak jak zawsze, przez PayPal, DotPay, Blik, zwykły przelew, szczegóły na idźpodprąd.pl/wsparcie oraz na patronite.pl/idźpodprąd. Dziękuję bardzo. Teraz zwiastun ostatniej spowiedzi Natalii. Pomyśl dziś i kartka z kalendarza. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Gdy myślę o swoim życiu, to wiem, że bardzo mnie bolało. Nie znajdowałam nigdzie pocieszenia. nie widziałam sensu życia. Nie zabiję się, nie miałam na tyle, nie wiem, odwagi, desperacji, żeby sama sobie to życie odebrać. Uważałam, że rodzice mi dali to życie i nie mogę tak po prostu z niego zrezygnować. Skąd jesteśmy? Jaki jest nasz w ogóle tutaj sens istnienia? Po co tutaj jesteśmy? Jak to się wszystko zaczęło? To wcześniej sobie zaczęłam zadawać takie pytania. Ale było tyle teorii, tyle różnych rzeczy się naczytałam, nasłuchałam, tylu mądrych ludzi, że uznałam, że nie dojdę do tej prawdy. Pogłębiał mi się jednak ten stan takiej, nie wiem, chyba mogę to nazwać depresją, takiej właśnie niechęci do życia, że ja naprawdę nie widziałam sensu w podejmowaniu jakichś decyzji, w dążeniu do czegoś. Nie wyznaczałam sobie celów, do których mogłabym dążyć. Nie miałam jakichś marzeń. Nie widziałam siebie gdzieś tam za kilka lat. Taki jest obłudny ten świat, że nie mam prawdziwych przyjaciół, że ciężko jest w ogóle polegać na ludziach. Doszło do mnie, że rzeczywiście, że katolicyzm to jest po prostu jedno wielkie oszustwo. Że tak, na taką skalę jesteśmy oszukiwani, że Bóg jest stworzycielem, że On jest początkiem, że On w ogóle nie ma początku, końca, że On jest absolutem po prostu, jest kimś takim, kim właśnie można się zachwycać, gdzie ja właśnie po raz pierwszy miałam taki prawdziwy zachwyt nad kimś, to było się nad Bogiem, bo wcześniej wszystko było mi jakieś takie obojętne, ja nie potrafiłam się niczym zachwycać, a Bóg, no zachwycam się Nim do dzisiaj i wiem, że już będę do końca mojego życia. Możemy poznać tę prawdę. I właśnie chwała Mu za to, że czeka na każdego z nas, że nikogo nie rezygnuje, że umarł za każdego i no niesamowicie działa i dziękuję.
Mówiłem wam o tym, po co jest chrześcijańskie małżeństwo. Nie po co jest małżeństwo ogólnie, tylko po co jest chrześcijańskie małżeństwo. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale mówi: tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Czyli, że mąż i żona, ich relacje odzwierciedla relacje między Chrystusem a Kościołem. Inaczej mówiąc, chrześcijańskie małżeństwo to jest znak, świadectwo wobec świata, w jaki sposób Chrystus kocha swój Kościół, a jak jego Kościół za nim idzie, jest mu uległy, posłuszny i tak dalej, i tak dalej. No, ktoś powie, no ale naszemu małżeństwu to bardzo, bardzo do tego daleko. No przecież mówię, to jest wzór, to znaczy, że każdy z nas będzie gdzieś tam w jakiejś odległości od tego wzoru, ale dzisiaj chciałem wam powiedzieć więcej na temat, jaki jest klucz do osiągnięcia tego wzoru, czyli tego sukcesu, tego planu, jaki Bóg dla każdego małżeństwa wyznaczył. Otóż zobaczcie, tu jest w tym tekście, w liście do Efezjan w 5 rozdziale, też przepis. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie ma w nienawiści, ale tu jest właśnie ten wzór dla mężów, tak jak Chrystus pielęgnuje swój Kościół, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. I wcześniej jest mowa o tym, żeby żony były tam uległe mężom swoim jak Panu. Na koniec jest podsumowanie. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Inaczej, żeby dojść do celu, to trzeba każdego dnia włożyć pracę. Każdego dnia trzeba się zmieniać w tym kierunku. Czyli nie, że raz ci ślubowałem i teraz czekam, aż na nas spłynie miłość, tylko każdego dnia biorę się do roboty i każda ze stron robi to, co trzeba. I po czasie, to nie będzie po miesiącu, dwóch, to będzie po latach, osiągniecie stan, gdzie będziecie mogli powiedzieć: o, rzeczywiście, nasze małżeństwo świadczy o więzi, jaką ma Chrystus ze swoim Kościołem.
Szesnastego lutego 1919 roku w Trewirze został podpisany układ przedłużający po raz kolejny rozejm pomiędzy Niemcami a państwami Antanty, podpisany w Compiègne 11 listopada 1918 roku. Marszałek Ferdynand Foch, zapewne pod wpływem przemówienia Romana Dmowskiego, które wygłosił on podczas konferencji paryskiej kilka tygodni wcześniej, objął układem także front wielkopolski Polski i uznał Armię Wielkopolską za część wojsk Antanty. W ten sposób marszałek Foch uratował powstanie wielkopolskie. Po stłumieniu rewolucji i opanowaniu zamętu w państwie Niemcy szykowali się do ofensywy w Wielkopolsce, której powstańcy nie byliby w stanie powstrzymać. Układ nakazywał Niemcom niezwłoczne przerwanie wszelkich działań ofensywnych przeciwko Polakom i określał linię demarkacyjną, której nie mieli prawa przekroczyć. Niemcy wykorzystali jednak to, że w układzie nie została podana data, od której działania ofensywne są zakazane i jeszcze przez jakiś czas je prowadzili. 18 lutego doszło do starć pod Bydgoszczą i Rynarzewem. Nie opuścili też terenów pod Miałowem, między Chodem i Zbąszyniem, znajdujących się po polskiej stronie linii demarkacyjnej. Od podpisania rozejmów w Trewirze walki w Wielkopolsce miały już mniejsze natężenie, choć do czerwca zginęło jeszcze 121 powstańców. Zagrożenie ze strony Niemiec było jednak w dalszym ciągu poważne i to dla całej Polski. W połowie maja 1919 roku miała rozpocząć się ofensywa Frühlingssonne, wiosenne słońce. Dowództwo niemieckie zamierzało użyć w niej 500 000 żołnierzy. Celem tej operacji miała być likwidacja państwa polskiego. Po odkryciu planów tej operacji przez polski wywiad marszałek Foch oświadczył, że w razie ataku na Polskę alianci podejmą działania wojenne na froncie zachodnim, w wyniku czego Niemcy zrezygnowali z ataku.